Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W związku z tym, że w Polsce przeżywamy tydzień modlitw o powołania, w naszej dzisiejszej audycji zatrzymamy się trochę nad powołaniem misyjnym. Opowiemy o tym, czym ono jest i jak wygląda także sytuacja z powołaniami w samych krajach misyjnych. Poruszymy także kwestię kongresów misyjnych dzieci, zwłaszcza, że w tym roku przypada 180 lat działalności papieskiego dzieła misyjnego dzieci. A naszym pierwszym gościem będzie dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
W wielu krajach misyjnych liczba powołań kapłańskich, jak i zakonnych jest imponująca. Wystarczy wymienić choćby Indie, Filipiny czy też kraje środkowej Afryki. Liczba tych powołań bez wątpienia świadczy o żywotności, o dynamizmie tamtejszych kościołów lokalnych. Jest to dla nas ogromna radość, że te stosunkowo młode kościoły mają coraz więcej kapłanów, osób konsekrowanych. Tym samym ich zapał ewangelizacyjny jest coraz większy, coraz mocniejszy. Ci świadkowie Chrystusa Zmartwychwstałego, kapłani, siostry zakonne, zakonnicy mogą ramię w ramię z misjonarzami nieść Ewangelię także do tych swoich braci, którzy jeszcze Chrystusa nie poznali, nie spotkali.
Czy to oznacza, że nie potrzeba misjonarzy z Europy, z Ameryki w tych krajach w tym momencie?
Przypominam sobie spotkanie z metropolitą Brazzaville, z księdzem arcybiskupem Anatolem Milandu. W jego archidiecezji pracuje ponad 100 kapłanów i kiedyś w czasie spotkania zadałem mu pytanie, czy ciągle jeszcze oczekuje na kapłanów misjonarzy z Europy. I ksiądz arcybiskup jednoznacznie powiedział, że bardzo ich potrzebuje po to, aby po pierwsze wymieniać dary, wymieniać doświadczenia, a po drugie wspominał, że misjonarze przyjeżdżający z Europy pozwalają mu wysłać kilku rodzimych kapłanów na studia, żeby więc nie było, mówiąc obrazowo, luki w duszpasterstwie i obecność Europejczyków jest jak najbardziej konieczna, z tym, że ten pierwszy argument, o którym wspominałem, jest o wiele ważniejszy, wymiana doświadczeń.
Czy ta formacja w krajach misyjnych jest na tyle wysokim poziomie, żeby rzeczywiście zaprowadzić ludzi do Chrystusa?
Oczywiście seminaria na terytoriach misyjnych są pod szczególną opieką Kongregacji Ewangelizacji Narodów. To kongregacja dobiera rektorów tych seminariów, mianuje ich, stale też czuwa poprzez papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła nad jakością formacji, ale także nad tymi codziennymi potrzebami seminariów. Troszczy się o ich utrzymanie, stąd też i nasze wysiłki tutaj w Polsce, aby to dzieło Piotra Apostoła wspierać i duchowo, i materialnie, przyczyniając się w ten sposób do tego, aby te lokalne powołania w Afryce, Azji, Oceanii były coraz liczniejsze, ale jednocześnie też odznaczały się dobrą, głęboką formacją, a i świętością.
Jak wielu Polaków angażuje się rzeczywiście w to dzieło świętego Piotra Apostoła?
Jest grono osób, które w sposób regularny pamięta w modlitwie o seminarzystach w krajach misyjnych. Jest też grupa osób, które w miarę systematycznie wspiera to dzieło swoimi drobnymi ofiarami. Aczkolwiek już pewnie wiele razy wspominałem o tym, że chcielibyśmy, aby tych osób zaangażowanych w pomoc seminarium misyjnym było więcej. Stąd w październiku ruszy akcja Adomis, tak żeśmy ją nazwali, Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Akcja polegająca, inicjatywa polegająca na tym, aby przez rok i modlitewnie, i materialnie objąć opieką wyznaczone nam przez sekretariat generalny 2, być może 3 seminaria w krajach misyjnych. Jest to inicjatywa skierowana właściwie do wszystkich. Nie ukrywam, że liczymy bardzo, że przede wszystkim ludzie młodzi, zrzeszeni w różnych ruchach katolickich, będą chcieli w tę inicjatywę się włączyć. No, mając świadomość, że chociaż im też niejednokrotnie jest trudno zdobyć wykształcenie, odpowiednią formację, no to jednak droga do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego w wielu miejscach świata jest naprawdę trudna ze względu na warunki polityczne, ze względu na warunki ekonomiczne. I dlatego też im więcej osób będzie chciało to dzieło wspierać, tym ta droga relatywnie stanie się łatwiejsza. Miałem okazję odwiedzać kilka czy nawet kilkanaście seminariów w krajach misyjnych. No i trzeba powiedzieć, że warunki, w których klerycy się przygotowują do kapłaństwa, czasem są trudne, warunki ekonomiczne. Żeby ten swój byt poprawić, klerycy oprócz normalnego życia, modlitwy, studium, teologii, własnoręcznie pracują na farmach, własnoręcznie też remontują, na ile to jest oczywiście możliwe, seminarium. I myślę, że dlatego też trzeba ich wspierać, bo oni nie wyciągają tylko rąk do nas prosząc o pomoc, ale też wykazują inicjatywę, czują się współodpowiedzialni za seminarium, w którym się kształcą, a tym samym też i za swoją formację.
Jak wygląda taka formacja w praktyce? O tym nasz kolejny gość, który jest misjonarzem. Ksiądz Marian Wenta ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.
Co jest specyfiką tej formacji, oprócz tego, że jest dłuższa?
Przede wszystkim życie wspólnotowe i taką bazą zawsze będą te domy formacyjne, jakim jest postulat, nowicjat, scholastykat, czyli seminarium, które mają ogromny wpływ właśnie, aby postawić dobrą bazę w życie, na życie duchowe. Myślę, że tam to przede wszystkim chodzi o to też, żeby formatorami nie byli tylko misjonarze z Europy, ale też, żeby nimi byli normalnie już Kameruńczycy, którzy formują już Kameruńczyków.
To co jest największym wyzwaniem tej formacji?
Myślę, że przede wszystkim życie wspólnotowe, dalej będzie też otwartość, prawdomówność, też sprawa związana z rodziną, gdyż tam są mocne związki plemienne, związki rodzinne i my kształtujemy w nich właśnie otwartość na to, że tworzymy nową rodzinę, rodzinę duchową, rodzinę zakonną, która ma pierwsze znaczenie w naszym życiu zakonnym.
Tak naprawdę te związki zawsze są trudne, nawet w Europie. To jak się udaje tam pogodzić tą mentalność? Czy nie przychodzi ktoś na przykład, nie prosi o pomoc? Jak oni sobie z tym radzą w ogóle i czy sobie radzą?
Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że ta rodzina afrykańska jest ona dużo szersza niż ta, która jest na przykład w Europie czy w Polsce. Nie jest to tylko babcia, wujek, ciocia, ale również osoby z wioski, które nazywane są braćmi, siostrami, również pokrewieństwo i odpowiedzialność za swoją rodzinę naturalną, gdyż tam jest tak, że starszy brat ma ogromną odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo, nie tylko w wychowaniu, ale również jeśli chodzi o pomoc materialną, aby temu młodszemu rodzeństwu pomóc. Myślę, że to przede wszystkim wymaga czasu. Stąd ta dłuższa formacja, gdyż trzeba przede wszystkim takiego doświadczenia życiowego, czyli życia we wspólnotach i też świadectwa starszych współbraci, którzy już przeżyli ileś tam lat w życiu zakonnym, również w tym wymiarze wspólnotowym. Jednym to się udaje bardziej, drugim mniej. Niektórzy są bardzo mocno związani z swoją rodziną, więc pewnie jest im trudno odciąć się w jakiś sposób od swojej rodziny naturalnej. Drugim przychodzą im to łatwiej i wtedy jakoś bardziej wchodzą właśnie w życie wspólnotowe, się angażują.
To jaki procent tych, którzy przychodzą, okazuje się później, że to chyba nie jest do końca ich droga?
Mniej więcej jest tak, że z tych, co przychodzą, tak patrzyliśmy do nowicjatu, na ten pierwszy etap postulatu, mniej więcej jest tak, że połowa z nich gdzieś tam odchodzi potem w trakcie formacji, bo widzą, że nie są na swoim miejscu. Gdzieś ta druga połowa zostaje do końca.
A jak reagują w takim razie ich rodziny? Czy w sytuacjach trudnych przychodzą, proszą o pomoc?
My staramy się uświadamiać też naszych współbraci Kameruńczyków, że wszystkich problemów nie rozwiążemy. Również tych rodzinnych. Ta rodzina musi się w jakiś sposób sama wziąć w garść, to znaczy też się utrzymać. My jako zgromadzenie również tam w Kamerunie naszym pierwszym zadaniem nie jest to, żeby utrzymać rodzinę danego kandydata. My staramy się pomóc, jeśli chodzi o formację. Płacimy za formację danego kandydata, utrzymujemy go. On też musi podjąć pracę, również tą fizyczną i też się zaangażować w życie wspólnoty, w zgromadzeniu. I dlatego też przede wszystkim jest to proces. To nie jest jakaś nagła decyzja w tym sensie, że rodzina wszystko rozumie. Ten kandydat też musi w jakiś sposób przetłumaczyć swoją pozycję w stosunku do swojej rodziny.
Thank you.
kiedy myślimy o powołaniu, trudno nie zauważyć, że powołaniem, z tym, że do szczególnej służby Panu Bogu, jest także powołanie misyjne. Niektórzy mówią powołanie w powołaniu. Mówi dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Powszechny tydzień modlitwy o powołania. Pewnie dla wielu z nas to jest czas, kiedy modlimy się o powołania, mając na myśli Kościół w Polsce. Ale trzeba też pamiętać, że jest to tydzień modlitwy o powołania w całym Kościele, a więc prosimy też Pana Żniwa, aby było jak najwięcej kapłanów, osób konsekrowanych na terenach misyjnych, ale również wciąż prosimy o to szczególne powołanie w powołaniu, a więc o powołania misyjne. To, o czym już wspomniałem, mimo że w tylu kościołach lokalnych liczba powołań naprawdę jest imponująca, ciągle potrzeba, aby Kościół w Polsce posyłał misjonarzy i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że liczba kapłanów dzięki Bogu w Polsce ciągle jest imponująca, jest bardzo duża i przypominali nam o tym i Jan Paweł II i Ojciec Święty Benedykt XVI, że tym darem powinniśmy się dzielić. To jest jeden z najcenniejszych darów, jakie możemy ofiarować Kościołowi powszechnemu, a z drugiej strony, no właśnie, posyłając misjonarzy, posyłając kapłanów do pomocy duszpasterskiej, potwierdzamy również autentyczność i pewną dynamikę życia Kościoła w Polsce.
Powołanie misyjne. Niektórzy mówią powołanie w powołaniu. Czym ono jest? Mówi ksiądz Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.
Oczywiście powołanie misyjne jest powołanie w powołaniu, bo najczęściej tymi wyjeżdżającymi na misję, tymi spełniającymi powołanie misyjne są już kapłani, siostry zakonne, czy też osoby świeckie. Jest to jakaś realizacja dogłębna najpierw powołania chrześcijańskiego. Oczywiście jako kapłani odkrywamy też to drugie powołanie, tę specyfikę misyjną, bo można być kapłanem, siostrą zakonną, osobą świecką, chrześcijaninem w danej kulturze, w swojej kulturze. Ale misje sprawiają, że te nasze wartości kapłańskie, życia zakonnego, życia chrześcijańskiego dzielimy z innymi kulturami. I głównym celem powołania misyjnego to jest dzielenie Chrystusa z innymi, głoszenie Chrystusa z innymi, albo bowiem inaczej wypełnienie mandatu misyjnego Jezusa, gdy mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To jest ta konsekwencja, realizacja tego powołania właśnie dogłębnie. Ma się powołanie misyjne i misjonarskie, to znaczy, że staje się misjonarzem, wyjeżdżając w inną kulturę i jest to takie, powiem, chcieć. Pan Bóg tego chciał, a ja muszę to wypełnić. Takie Boże chcenie i moje musieć. I to jest chyba taka podwójna definicja tego misyjnego powołania. Odkrywanie jest takie samo, bo jest odpowiedzią na Chrystusowe pójdź za mną, ale później ono przychodzi z poznawaniem siebie, że mogę dać z siebie jeszcze więcej. Mam takie zdolności, takie wnętrze moje, które gotowe jest dać z siebie coś więcej, w tym sensie, że mogę wyjechać do innej kultury, mogę opuścić moje rodzinne strony, moją rodzinę, moich rodziców, moją czystą ziemię i mogę pojechać dalej. Mogę jakoś zrobić wszystko, żeby być na innym miejscu i temu Chrystusowi służyć. Także ta specyfika ma wiele takich jeszcze drobnych określeń, ale myślę, że pierwsze jest to, że zachwyca mnie Chrystus, Jego Ewangelia i chcę właśnie tę Ewangelię przenieść w tej innej formie mojej służby już w innej kulturze. Jeżeli chodzi o polskie powołania misyjne, misjonarze, którzy pracują w tej chwili, mamy 2170 misjonarzy Polski pracujących w tych misjach ad gentes, czyli misje, które uznane są, diecezje, które uznane są przez Kongregację Ewangelizacji Narodów jako tereny misyjne. Mamy też piękną armię, 1500 misjonarzy, misjonarek na wschodzie. To jest też inny rodzaj misjonowania, ale też zaliczamy ich do tego dużego grona polskich misjonarzy, misjonarek, osób świeckich również, pracujących na terenach misyjnych. To jest mało w porównaniu z innymi krajami. Na przykład we Włoszech mamy około 20 tysięcy misjonarzy jeszcze. Wiadomo, wiek ich jest różny, ale ta armia jest bardzo duża. W Hiszpanii około 18 tysięcy misjonarzy, misjonarek. Także jesteśmy tym krajem, który dzieli się swoim chrześcijaństwem, swoją wiarą, ale nie ilościowo tak jak te inne dawne kraje dawnego chrześcijaństwa europejskiego. Ale jesteśmy dumni z tej naszej, choćby niewielkiej liczby, ale na pewno liczy się jakość i stąd cieszymy się, że polscy misjonarze, misjonarki pracują na wszystkich kontynenta w 97 krajach świata, co jest też piękne. I myślę, że to powołanie misyjne w Polsce jest bardzo ważne. I myślę, że jeszcze to powołanie jest takim pięknym dreszczykiem dla młodych ludzi, chłopców, dziewcząt, że jeszcze jest ta chęć wyjazdu na misję, służenia w innej formie Jezusowi, pokazania Jezusa, szczególnie życiem w tych krajach i kulturach, które jeszcze go nie znają albo znają w stopniu niewystarczającym.
Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Tu padre, que está en lo secreto, te espera.
secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre ve 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 en lo secreto. Mi padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi padre está en los secretos. Mi padre ve en los secretos. Mi padre ve en los secretos. Mi padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi padre está en los secretos. Mi padre está en los secretos.
W tym roku papieskie dzieła misyjne dzieci przeżywają jubileusz 180 lat istnienia. Ten akcent będzie obecny w trakcie kongresów misyjnych, które będą przeżywane w tym roku w poszczególnych diecezjach. Czym jest taki kongres i jakie ma znaczenie? Mówi Anna Sobiech, sekretarz krajowy papieskiego dzieła misyjnego dzieci w Polsce.
Kongres to jest przede wszystkim podsumowanie jakiejś pracy, a więc w tym wypadku całego roku formacyjnego i pracy ognisk misyjnych. I przede wszystkim to jest takie wspólne spotkanie wspólnoty wspólnot. Najmłodszych, którzy robią coś dla misjonarzy, modlą się za nich, wspierają ich na wiele różnych sposobów i czerpią w tym momencie od siebie entuzjazm. Bardzo często dzielą się pomysłami podczas tego kongresu. No i przede wszystkim modlitwa, która nas jednoczy.
Jakie hasło w tym roku przyświeca kongresom?
W tym roku mamy diecezjalne kongresy, a więc to diecezjalny zespół decyduje, pod jakim hasłem kongres się odbędzie, ale na pewno w każdej diecezji jest to odwołanie czy nawiązanie do całorocznej formacji, która odbywała się pod hasłem Z Maryją głośmy światu Jezusa, nawiązanie też do roku wiary i do programu duszpasterskiego. W tym roku odbywają się diecezjalne kongresy, ponieważ idziemy w cyklu, co dwa lata mamy spotkanie ogólnopolskie i w latach parzystych są spotkania ogólnopolskie, natomiast w latach nieparzystych są spotkania diecezjalne. Chodzi o to, żeby tym dzieciom, które nie zawsze mają możliwość uczestniczenia w ogólnopolskim kongresie, ponieważ jest zbyt daleko, nie zawsze też jest termin, który odpowiada wszystkim w całej Polsce, a diecezjalne kongresy dają taką możliwość, żeby wszystkie dzieci w miarę, jakby wszystkie ogniska misyjne mogły się spotkać na terenie swojej diecezji czy archidiecezji, wzajemnie poznać, czego na przykład przy ogólnopolskim jest już dużo trudniej, bo dzieci jest zdecydowanie dużo, dużo więcej. A więc ten diecezjalny jest taki bardziej kameralny i daje też możliwości, żeby niemal każde ognisko misyjne, które przyjedzie na kongres danej archidiecezji, mogło się zaangażować i w przygotowanie tego kongresu i też w piękną liturgię mszy świętej, czy przygotowywanie katechezy, czy różne inne atrakcje, które są na kongresie. Czyli jakby to jest dużo większa dynamika i zaangażowanie środowisk lokalnych.
Za nami już jeden z kongresów. Gdzie miał miejsce i jak wyglądał?
Za nami już pierwszy kongres archidiecezjalny, który miał miejsce w archidiecezji katowickiej, Katowice Panewniki. To była jakby taka pierwsza stacja kongres, który inaugurował wszystkie jubileuszowe kongresy, ponieważ w tym roku przypada 180-lecie papieskiego dzieła misyjnego Dzieci na Świecie i na diecezjalnych kongresach ten akcent świętowania jubileuszu będzie podkreślony niemal na wszystkich kongresach. Kongres w Katowicach odbywał się pod hasłem Jesteśmy światłością świata. Przybyło na ten kongres niemal 700 osób, przede wszystkim dzieci, ale kongres miał charakter rodzinny, więc byli również i dorośli, i młodzież. I każda grupa wiekowa miała swoje spotkanie. Dorośli spotkali się z misjonarzami i z dyrektorem krajowym papieskich dzieł misyjnych. Było spotkanie dla młodzieży, które poprowadzili wolontariusze misyjni Tukum, wolontariusze komboniańscy przy misjonarzach kombonianach i spotkanie dla dzieci, które poprowadzili animatorzy dzieła misyjnego dzieci z sekretariatu krajowego razem z przyjaciółmi, a więc zaangażowało się jedno z ognisk misyjnych archidiecezji katowickiej i wolontariusze salwatoriańscy.
Co było jednym z ważniejszych akcentów tego kongresu?
Najważniejszym była wspólna modlitwa, Eucharystia. Było również spotkanie z pasterzem tej diecezji, arcybiskupem Wiktorem Skworcem, który skierował do wszystkich zebranych swoje słowo i zachęcił do kontynuowania tego dobrego dzieła, do angażowania się na rzecz ewangelizacji świata. Przypomniał, że nie jest to tylko zaangażowanie dla tych, którzy są gdzieś daleko, ale również tutaj w naszym środowisku, aby była ta pełnia ewangelizacji. Zacytuję, chodzi o to, aby zdobyć serce człowieka dla Chrystusa. Wśród atrakcji kongresowych był tort z okazji jubileuszu, ponieważ świętowaliśmy urodziny papieskiego dzieła misyjnego dzieci, 180, więc tym tortem zostali obdarowani wszyscy uczestnicy. Starczyło dla wszystkich osób, i dzieci, i młodzieży, i dorosłych, wszystkich, którzy przybyli na ten kongres. Była z nami MIWA Polska, czyli organizacja, która pomaga misjonarzom, wspierając ich w środkach transportu. Było wiele atrakcji przy MIWie dla chłopców, mogli oglądać nowy model samochodu Toyota. Było wiele zabaw. Najbardziej chyba ubogacające były spotkania z misjonarzami i wolontariuszami misyjnymi właśnie z tych środowisk lokalnych, a więc działających na terenie archidiecezji katowickiej. Była też prezentacja niezwykłych akcji, które są charakterystyczne, jakby są pomysłem tego środowiska lokalnego, archidiecezji katowickiej, takich jak paschalny zajączek dla misji, który polegał na zbieraniu gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placów misyjnych, na przykład dla Peru, a także projekt Aniołowie Misji, który mobilizował środowiska archidiecezji katowickiej do wspierania konkretnych projektów dla misjonarzy pochodzących z ich terenów.
A przed nami teraz w najbliższych tygodniach w poszczególnych diecezjach i archidiecezjach odbędą się kolejne kongresy misyjne dzieci.
Tak, kolejny kongres już niedługo w Szczecinie, w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, który będzie miał miejsce w Stargardzie Szczecińskim 27 kwietnia, a więc już za kilka dni. Tam również będziemy świętować jubileusz dzieła dzieci, również będzie tort, chociaż program tego kongresu i forma spotkania będzie przede wszystkim skierowana do dzieci. Będzie wiele zabaw i też w centrum będzie msza święta, Eucharystia. Kolejne kongresy czekają nas w Poznaniu 25 maja, 31 maja w archidiecezji częstochowskiej, 1 czerwca w Sokołowie Podlaskim i to spotkanie będzie międzydiecezjalne z diecezji łomżyńskiej, archidiecezji białostockiej, trochiczyńskiej, siedleckiej i 8 czerwca będzie świętowała archidiecezja krakowska w Szaflarach, a 15 czerwca w Katedrze Lubelskiej.
A zatem zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kongresach, które będą odbywały się w poszczególnych diecezjach i archidiecezjach naszego kraju.
Intencja misyjna na kwiecień. Kiedy w 1994 roku wybuchła wojna domowa w Rwandzie, opinia światowa mówiła o nieudanej ewangelizacji Kościoła katolickiego. W 2010 roku w Rwandzie odbył się Kongres Miłosierdzia Bożego, na który przybyli przedstawiciele z całego świata. W czasie kongresu można było usłyszeć świadectwa osób, które dzięki miłosierdziu Bożemu potrafiły przebaczyć lub przyjąć przebaczenie. Wśród nich była pewna kobieta z naszej parafii. W czasie ludobójstwa w 1994 roku straciła 5 dzieci i męża. Zostali zamordowani w bardzo okrutny sposób. Kobietę uratował żołnierz z frontu patriotycznego, który obejmował władzę w kraju po ludobójstwie. Wybawca zajął się jej leczeniem, gdyż straciła oko i doznała wielu obrażeń. Po zamieszkach pobrali się. Kiedy sytuacja zaczęła się stabilizować i zaczęto szukać tych, którzy brali udział w wojnie, znaleziono także oprawców jej pierwszego męża i dzieci. Skazano ich na dożywocie. Ponieważ w Rwandzie więźniów karmi rodzina lub znajomi, kobieta w każdy piątek nosiła tym ludziom jedzenie do więzienia, prosząc Boga, aby przebaczył im zbrodnie, gdyż ona im wybaczyła. Wybaczenie nie nastąpiło od razu, ale jak głęboką wiarę posiada ta kobieta, która przebaczyła oprawcom swoich dzieci i męża. Módlmy się, aby kościoły partykularne na terenach misyjnych były znakiem oraz narzędziem nadziei i zmartwychwstania.
Zachęcam Państwa także do przejrzenia nowego numeru Misje Dzisiaj, a w nim o papieżu Franciszku. W artykule Papież z argentyńskich faweli, o postaci nowego Ojca Świętego i wyzwaniach, jakie stoją przed jego pontyfikatem, opowiada ksiądz Jerzy Jacek Twaruk, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. W związku z tym, że przeżywamy tydzień modlitw o powołania, także o te powołania misyjne, warto zatem obejrzeć kalendarium misyjne pontyfikatu papieża Benedykta XVI. I na koniec ciekawostka. Rozstrzygnięcie konkursu zatytułowanego Życie i dzieło Pauliny Jaricot. Jak możemy przeczytać, główne wyróżnienie otrzymały Róże Żywego Różańca z parafii Bożego Ciała w Bieczu w diecezji rzeszowskiej. Nagrodą jest obraz z wizerunkiem Jezusa wykonany ze skrzydeł motyli oraz album o Fatimie. A jak przeżyć kolejne dni, które przygotowują nas na uroczystość zesłania Ducha Świętego, wskazuje nam Matka Boża. I jej jest poświęcony tekst Grażyny Ruchlewicz, modlitwa pierwszej misjonarki. Zapraszamy Państwa także na pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę Żywego Różańca. Odbędzie się ona 1 czerwca na Jasnej Górze. W programie zjazdu będzie konferencja, wspólny różaniec oraz uroczysta Eucharystia. Jednym z ważniejszych akcentów będzie zawierzenie Żywego Różańca opiece Maryi.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.